Ja o i szczęść Boże. Kłania się Państwu Wiesław Pilch. No właśnie, jak Chińska Republika Ludowa powinna się przygotować na w przyszłości na taką ewentualność, jaką byłby rozpad Rosji. I mnie się wydaje, znaczy nie wydaje mi się. Ja akurat mam od dawna pewien koncept gotowy. Nie wiem, czy mówiłem o tym, ale chyba raczej nie, ponieważ to jest, no, myślę, no zresztą wszystko. Podzielę się z Państwem tym konceptem, albowiem uważam, że jest on w przyszłości realny. Otóż, jeśli Państwo spojrzycie na mapę, to Chiny, abstrahując się od bieżącej sytuacji, zupełnie. Załóżmy, że jakoś tam linearnie będą się rozwijały, załóżmy, że nie będzie żadnej szczególnej wojny, bo raczej być nie powinno, oczywiście z udziałem Chin, gdziekolwiek. No i więc załóżmy, że to wszystko będzie funkcjonowało tak jak do tej pory i Chiny będą rosły w siłę, a ludziom będzie żyło się dostatnie. Parafrazując powiedzenie z PRL. Otóż, co musiałoby się zdarzyć? To znaczy, jak Chiny powinny podejść do tego, do sytuacji, w której Rosja będzie coraz bardziej gniła? No bo to, że ta wojna pokazała między innymi poziom zgnicia całości społeczeństwa rosyjskiego, całości. Tam nie ma sensu sobie zawracać głowy jednostkami. Więc 140 milionów ludzi, poziomu zgnicia tego społeczeństwa, no to w pewnym momencie, kiedy to będzie miało ciąg dalszy, ta wojna i poziom gnicia Rosjan będzie miał coraz większy zasięg, na samym końcu istnieje prawdopodobieństwo, że mogą się zacząć dziać, mogą zacząć funkcjonować tendencje odśrodkowe. I ja myślę, że jeśli znajdzie się polityk rosyjski, który stwierdzi, że Rosja musi odpocząć od swojego kilkusetletniego imperializmu budowanego od XVI wieku, od początku XVI wieku, czyli od bitw pod Kołką, to Rosji wyjdzie na zdrowie. I ja myślę, że tak. Natomiast to jest akurat sprawa w pewnym sensie drugorzędna. Znaczy, muszą być spełnione pewne warunki. Ale teraz Chiny. Otóż, jeśli Państwo przyglądnicie się mapie, wracam do tej mapy, to w mojej opinii pierwszym etapem parcia na północ, bo tak bym to ujął, na całej linii granicznej, nie tylko z Mandżurii na północ, na całej linii granicznej, na północnej linii granicznej, byłoby przejęcie Mongolii. Tak, proszę Państwa. Ja o tym myślę od, nie wiem, 2-3 lat przynajmniej. Przejęcie Mongolii, ale nie w postaci jakiejś wojny. Nie, w żadnym przypadku. W żadnym przypadku. Przejęcie Mongolii w sposób bardzo pokojowy, żeby to właśnie Mongołowie zwrócili się o przyjęcie w ramach prowincji na specjalnych zasadach, prowincji takiej jak Tybet, jak Xinjiang, a więc na szczególnych zasadach autonomicznej prowincji, byłaby to Mongolia zewnętrzna. I wtedy wojska wojska chińskie, do których inkorporowano by jednostki mongolskie, stanęłyby na Amurze, czy w ogóle w tej chwili na północnej granicy Mongolii. No, tak na wszelki wypadek, żeby żadnemu rosyjskiemu watażce nie przyszło do głowy się przeprawić do Mongolii. Ja zresztą postrzegam ten ruch jako również stricte gospodarczy. Są olbrzymie tereny, nie tylko piasku, jak się Państwu może wydawać. Olbrzymie tereny stepowe, które gdyby doprowadzić tam wodę z Amuru, tak, z północy na południe, poprowadzić kanały przez Mongolię, aż do Mongolii wewnętrznej, obecnej. No to po prostu zmieniło to w sposób absolutnie radykalny, po oczywiście dłuższym okresie czasu, po dziesięcioleciu, być może nawet dłużej, sytuację gospodarczą nie tylko Mongolii, ale przede wszystkim całych Chin. Tak. Więc, ale to taki tylko wtrend, o którym być może kiedyś więcej powiem. Jak powiadam, mówiłem o tym, myślałem o tym od dawna. I myślę o tym od dawna. No w końcu jestem chińskim nacjonalistą, prawda? Spełnię ze wszelkimi tego konsekwencjami. A więc przyjęcie Mongolii jako kolejnej prowincji i oparcie granicy chińskiej na Amurze, na obecnej granicy mongolsko-rosyjskiej. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Pierwsze podstawowe działanie, które musiałoby nastąpić z znacznym wyprzedzeniem. I myślałem, że mogłoby nastąpić stosunkowo niedługo. Właśnie dlatego, że przejęcie takiego dużego kraju jak Mongolia, nawet dla Chin nie byłoby takie jak zjedzenie bułki z masłem, nie. To byłby potężny problem. Ale który w przyszłości, w perspektywie kilkudziesięciu lat, zapewne by bardzo procentował. Bardzo obficie procentował. No więc powiedzmy sobie, że w pewnym momencie Mongolia staje się częścią Chin, ze wszystkimi tego konsekwencja i atrybuta. O tym kiedyś będę jeszcze mówił, ponieważ uważam, że to jest sam w sobie problem niezwykle ważny, niezwykle istotny, niezwykle ciekawy. Rozmyślałem na tym bardzo, bardzo często i długo, i w związku z tym mam pewien plan, jakby to należałoby zrobić. Ale zostańmy przy tym, że za 10 lat już ta Mongolia zewnętrzna, nazwijmy w ten sposób, jest inkorporowana z Chinami, że tam dużo rzeczy gospodarczych się dzieje. No i co dalej? Ale za północną granicą, czyli w Rosji, to państwo jak gniło, tak gnije. Właśnie załóżmy takie rozwiązanie, że jak gniło, tak gnije. Że te Dagestany i inne, ci Dagestańczycy i inni, powoli zaczynają mieć, powoli zaczynają mieć dość rządów Moskwy i chcieliby mieć święty spokój z nimi. Chcieli być już być mniej rozpijani. A no właśnie, no i co wtedy? Załóżmy, że spełnią się te wszystkie trzy warunki, o których wspomniałem w pierwszej części. Warunki, które spowodowałyby, że Rosja zaczęłaby się, znaczy Rosja by doszła do pewnej wartości granicznej, stan umysłów w Rosji, zarówno w społeczeństwie, jak i w elitach władzy, doszedłby do takiego poziomu, że zaczęto by rozważać ograniczenie Rosji, ograniczenie tego, co tego imperium rosyjskiego. Otóż w mojej opinii, a wówczas Chiny powinny by zdecydować się na samodzielną akcję, zresztą nie pytając nikogo o radę i zgodę, akcję pod tytułem ustanowienia nowej granicy rosyjsko-chińskiej na Uralu. Tak. Od północy na południe. Tam, gdzie kończy się Europa i zaczyna się Azja, tam w tym miejscu powinna kończyć się Rosja i zaczynać Chiny. No cóż, można by powiedzieć, że no, mam duże oczekiwania. No tak, bo to cała Syberia. Zachodnia i wschodnia. A czy Chińczycy byliby w stanie udźwignąć, czy Chiny jako państwo byłyby w stanie udźwignąć taką rzecz? Wiecie państwo, ja jednak jestem kiepskim futurologiem, no ale myślę sobie, że tak, że Chiny byłyby w stanie udźwignąć ten podział, to oderwanie, znaczy właściwie inkorporację do terytorium chińskiego, całej Syberii. Myślę, że dobrze by było, gdybym skończył tą część i zaprosił państwa na następną. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.